Każdy raz jestem wdzięczny, gdy mogłem tutaj być. Mnie po prostu ciągnie tam, czy tutaj, aby słuchać słowa Pana. Ja nie tylko je przynoszę, ale mam także uszy, słucham tego równocześnie, podczas gdy to przynoszę. I tak samo jest to z moimi braćmi. I mi przyszedł na myśl do serca ten psalm. Uradowałem się, gdy mi powiedziano: pójdźmy do domu Pana. Po prostu ta radość, pójdźmy do domu Pana, bo jeden dzień w Jego przedsionkach jest lepszy niż tysiąc innych. I gdy jeszcze z tego przedsionka do tego najświętszego miejsca wejdziemy, a z tego, czy do przybytku, a z tego przybytku do tego najświętszego miejsca, wtedy jest to lepsze niż wszystkie inne dni. I tak jesteśmy wdzięczni Panu za wszystkie Jego okazy łaski, szczególnie za to, że możemy, że otrzymaliśmy Jego słowo objawione. Jego objawione słowo zostało, to jest objawioną wolą Bożą w tym czasie. Żywym słowem i działaniem Bożym w naszych dniach. Tego nie można inaczej powiedzieć. I ja między tymi weekendami, które są za nami, trochę ćwiczyłem mój francuski i jak się dożywa tych rzeczy, wiecie, ja byłem we Francji teraz i użyłem ten czas tam. I co mnie bardzo, bardzo zasmuciło, było to, co tam widziałem i słyszałem. Moje okno było odwrócone do ulicy i był czas karnawału. Nie potrzebowałem się zadawać sobie trudu, aby tam spojrzeć w dół. I oto tam te orkiestry z Amsterdamu, 6. floty amerykańskiej i wszystko, co tam miało takie wielkie imię. Wiecie, co oni grali? Ci oni grali, gdy święci tam wejdą. Co to będzie za dzień? I jeszcze nie starczy. Następna orkiestra grała Glory, Glory, Alleluja. I we wszystkich tych maskach i w przebraniach i tak dalej. To przeniknęło do głębi mego serca. Pomyślałem, gdzie to wszystko ma prowadzić? Gdzie ma to wszystko się skończyć? Ta bojaźń Boża totalnie ustąpiła. Ludzie nie wiedzą już, co czynią. I to szło jeszcze dalej. Ja pomyślałem sobie, tam był telewizor w pokoju i chciałem posłuchać, żeby także akustycznie te słowa dobrze rozumieć i tak dalej. I aby sobie je utrwalić i tak dalej. I zobaczcie, tam pewien człowiek tam z tymi sztuczkami i kulą szklaną i tak dalej. I oficjalnie w publicznej telewizji powiedział, to jest sprawa z Senegalu, zadzwońcie do mnie, a ja wam powiem, jak ta rzecz się ma i gdzie droga prowadzi. I ja rozgniewałem się i wyłączyłem, bo nie chciałem dłużej oglądać. Wszystko jest opanowane przez szatana. Szatan jest Bogiem tego świata. I my możemy być tylko wdzięczni za to, że Bóg nam te oczy otworzył, że możemy ujść temu zniszczeniu, bo ludzkość idzie na zgubę. Wszystko jest oczarowane, wszystko jest pod jarzmem szatana. Cały świat jest pod przekleństwem szatana i oni tego nie wiedzą. Nie chcę tu w tym się zagłębiać. Lepszy jest ten artykuł z gazety, którą otrzymałem z 20 lutego 88. Nie wiem, czy to w naszych gazetach było napisane. Tutaj jest ten tytuł. 28 ton Biblii do Moskwy. Dwie ciężarówki państwowej spedycji rosyjskiej odebrały w czwartek 35 tysięcy Biblii z domu Biblii w Stuttgarcie. To ten ciężar tego towaru był 28 ton. towar ma zmierzać przez Warszawę i Mińsk do Moskwy. Tak informuje niemieckie Stowarzyszenie Biblijne. Według ich danych rozchodzi się o pierwszą dostawę Biblii, która z okazji tysiąclecia chrześcijaństwa w Rosji ma być dostarczona do Związku Radzieckiego. Rada Ewangelickich Chrześcijan i Baptystów otrzymała z okazji jubileuszu pozwolenie od państwa do importu 100 tysięcy Biblii po trochu do kraju. A więc nie tylko są złe wiadomości, ale także dobre. Ale zła wiadomość była tego drugiego amerykańskiego ewangelisty. O tym tylko słyszałem, ani jednej linijki o tym nie czytałem, a więc nie znam szczegółów. Ale tyle zauważyłem, że czy usłyszałem, że i ci ludzie między sobą są złośliwi i jeden drugiemu podkopuje dołek i nie jest dobrze przysposobiony jeden drugiemu. A więc widzi się po całej linii, że ta złość przebiera miarę i tylko w prawdziwej oblubienicy będzie prawdziwa miłość Boża na końcu czasu, na końcu. Wszystko inne będzie porwane na zgubę i właśnie w tym małym zakresie, w którym ten temat powstał, tam zostało pytanie postawione. Pytanie o łasce, o łaskę. A to pytanie brzmiało następująco. Kiedy rozpoczyna się łaska, a kiedy się kończy? I czym w ogóle jest łaska? I gdy słyszałem, że właśnie to oskarżenie po przewinieniu się stało, i że łaska osiągnęła swój koniec i sąd nastąpił, wtedy musiałem powiedzieć, tam, gdzie u ludzi ta łaska się kończy, tam rozpoczyna się łaska u Boga. Czy zrozumieliście to dobrze? Tam, gdzie u ludzi łaska się kończy i miłość i nie jedno jeszcze, ale u Boga wtedy się dopiero to rozpoczyna. Czym jest łaska? Kto będzie ułaskawiony? Kto otrzymuje łaskę? Ten, kto się przewinił, kto został oskarżony, kto został, czy był wrzucony do więzienia, ten może być ułaskawionym. Człowiek, który nic nie uczynił, on biega swobodnie w koło. Tylko ten, kto przewinił, będzie oskarżony i wtedy można tego oskarżonego na podstawie jakiegoś dekretu może mu być darowana łaska. I ta myśl naprawdę stała mi się wielką. Tam, gdzie nawet wierzący myślą, że tutaj jest już koniec, tak, bo gdzieś jakieś przestępstwo jest, wtedy myślą, że czas łaski się skończył. Dla wszystkich innych, tylko nie dla nich. Dla nich, dla każdego ta łaska ciągle trwa, tylko dla tego danego człowieka już nie. I wtedy jest koniec. Wtedy przyszła mi naprawdę ta myśl. Tam, gdzie u ludzi i u wierzących ta łaska się kończy, tam dopiero rozpoczyna się u Boga. Tam rozpoczyna się u Boga. I zważajmy naprawdę na to, abyśmy tą łaskę Bożą nie uznawali za zbyt małą i nie zaliczali winy, ale zrozumieli, po co w ogóle łaska została darowana. Mianowicie, aby tych oskarżonych ułaskawić, uwolnić, aby ten łaskawy rok Pana obwołać i tym, którzy są w więzieniach, zapowiedzieć uwolnienie. To jest Łukasza 4 od wiersza 19 w odniesieniu na Izajasza 61. I to musimy mieć ciągle przed oczyma, abyśmy nie przewinili się. Kto ma jakieś pytanie? Nie liczyłem z tym, żeby stać dzisiaj wieczorem tutaj z przodu. Chciałem także zostać siedzieć. Czy są pytania między nami, abyśmy mogli mieć godzinę biblijną? Księga Daniela, rozdział drugi. A który wiersz? Jakie było pytanie? Ten posąg. Posąg. Ten posąg jest, znaczy to samo, jak te cztery po sobie następujące królestwa światowe, tylko w innej formie zapisane. Ten posąg ma to samo znaczenie, jak w rozdziale siódmym od wiersza siódmego, właściwie trzeba by od wiersza drugiego już czytać. Ale to oboje znaczy to samo, tylko opisane w różnych obrazach. Możemy to czytać? Mamy czas do tego. Tutaj z Daniela 2, wiersz 36. Taki jest sen, a teraz go wyłożymy królowi. Ty, o królu, jesteś królem królów, któremu Bóg niebios dał królestwo, moc i siłę i chwałę, w którego ręce na całej zamieszkanej ziemi dał ludzi, polne zwierzęta i ptactwo niebieskie, którego uczynił władcą tego wszystkiego. Ty jesteś głową ze złota. Ale po tobie powstanie inne królestwo, słabsze niż twoje. Prawda? Po tobie powstanie inne królestwo, słabsze niż twoje. A potem trzecie królestwo z miedzi, które opanuje całą ziemię. Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo żelazo wszystko kruszy i łamie. I jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze. To czwarte, ostatnie królestwo. Tak. A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z ziemią gliniastą. Tutaj to słowo zmieszane, to nie jest tak trafnie przetłumaczone, bo żelazo i ziemia nie mogą się zmieszać. To można razem skleić i tak dalej. Brat Branham to w swoim kazaniu po tym, gdy Chruszczow w ONZ-cie zdjął swój but, odwrócił go i obcasem uderzał w stół. Potem brat Branham trzymał to potężne kazanie i powiedział, tutaj wypełnia się to, co u proroka Daniela jest napisane. On, to jedno słowo Eisenhower, to na żelazo interpretował, a Chruszczowa na ziemię i powiedział, ten jeden reprezentuje wschód, drugi zachód. I to jest właśnie spotkanie tych obu. I to jest to, co właśnie pisałem w ostatniej broszurze, że wschód i zachód, czy to jest 10 palców, czy 10 rogów, to nie gra żadnej roli. Ten sam system jest opisywany. To są dwa różne systemy, które wspólną rzecz muszą czynić. Ta różnica zawarta jest tylko w tych rogach i w tych palcach u nóg, nie w tych siedmiu głowach. I gdy to zrozumiemy, że czym są te siedem głów, które mają panowanie, które rządzą, które planują, a wszystko inne są organy wykonywujące. Tych 10 palców u nogi nie mogą nic zdecydować, ale mogą dobrze iść. Gdy stopa się porusza, wtedy jest to normalną rzeczą. I tak to widzimy tutaj wyjątkowy sposób to ostatnie królestwo, mianowicie to rzymskie królestwo przedstawione. I to, co jest wielkiego znaczenia tutaj, częściowo z żelaza i częściowo z ziemi, częściowo jest to królestwo mocne, a częściowo kruchliwe. Gdy dzisiaj spojrzy się trochę w świat, wtedy wszystko jest zbankrutowane. Spójrzcie na cały wschód, zadłużony bez granic. Nie ma dalszej drogi. I są rzeczy, których nie chcę tutaj wypowiadać, ale ta europejska waluta po prostu nagle nastanie. Ja rozmawiałem w tym tygodniu z ludźmi, to było niesamowite. Głowy państwa swoje wielkie sumy już w tej europejskiej walucie zgromadzili. Ja rozmawiałem z ludźmi, którzy zabezpieczają te konta i tak dalej. I to przyjdzie. To zaufanie w dolara już całkowicie przeminęło. I Republika Niemiec przy ostatnim zakupie subwencyjnym wydała 6 miliardów. To było publicznie napisane w gazetach. I wszystkie te zakupy i tak dalej, to były tylko zastrzyki, które staremu koniowi tam trochę pomogło. I wszyscy zauważyliście, gdy 19 października nadszedł i Mitterrand był w tej sali koronacyjnej w Aachen. I co on powiedział do naszego pana Kohla? On powiedział, nasze oba ludy muszą się nastawić na wspólną historię i planować wspólną przyszłość. To było w koronacyjnej sali w Aachen, gdy Mitterrand powiedział, to jest znakiem na to, że europejska waluta musi przejąć prowadzenie. Dolar nie może już tego czynić. Czy wszyscy to widzieliście? To są rzeczy, które po prostu teraz są, istnieją. I nagle dolar już nie będzie mógł być utrzymany i dzisiaj wszystko jest na bazie dolaru i w całym wschodnim, zachodnim, północnym i południowym świecie cały świat rozlicza się w dolarach. Tylko w Unii liczy się równolegle z tą walutą europejską. Ale w tym momencie, gdy niemiecki rząd dopuści to zamierzoną walutę ECI, Francja, Luksemburg, Holandia, Belgia, wszędzie jest ta waluta już dopuszczona. I można w tym już konto prowadzić. A Stolberg dotychczas powiedział, nie, to ma powód, dlatego że ta historia jeszcze nie jest tak dojrzała. Ale w tym momencie, gdy to tak daleko będzie, wtedy przejmie ta Unia Europejska, przejmie centralną rolę, nie tylko w centralnej Europie, ale to rozprzestrzeni się na cały świat i wszystko będzie musiało się skłonić tak jak przed zwierzęciem z 7 głowami, 10 rogami. To jest to stare rzymskie królestwo narodu niemieckiego. Dlaczego niemieckiego narodu? Możecie czytać historyczne książki. Nigdy papieże nie wybrali Polski, Litwy czy Francji. Oni brali władców niemieckich i to było bezpośrednio nadane temu tytuł Święte Królestwo Rzymskie Narodu Niemieckiego. Dlaczego? Nikt nie miał tej wiedzy czy mocy, ale ja nie chciałbym wchodzić tu do polityki. Jak w ogóle schodzimy na ten temat, bracie Schmidt, ty mnie postawiłeś tutaj w tym rwącej wodzie. Ale jak już było powiedziane, te rzeczy są dojrzałe. Jeszcze trochę potrwa aż do tej godziny X. I w tym momencie, gdy rząd niemiecki powie tak, ta waluta jest oficjalną walutą, wtedy wszystko padnie na ziemię. Wtedy możecie wziąć na przykład rubla, ten banknot 1000 rubli, możecie znowu to wrzucić do śmietnika. I wtedy wszyscy będą musieć pukać, a tutaj będzie ta moc, ta władza, wiecie, Ta waluta będzie zabezpieczona złotem i każdy kraj w tej mierze, w której jego własna waluta jest zabezpieczona złotem, w tej mierze będzie ta równorzędność postanowiona tej waluty. A kto tego nie potrafi, ten po pierwsze nie będzie mógł wstąpić do Unii, chyba że może udowodnić to złoto na tą sumę, którą by otrzymał jako równowartość. To wszystko są wyraźne postanowienia. I na koniec, nie mogę wam tego wszystkiego powiedzieć, ale jest wiele, wiele rzeczy, które widziało się przez w przebiegu tych lat i można było je obserwować. My nie głosimy tutaj tylko, ale obserwujemy też tą historię i postęp, jak wszystko się dzieje. I my wierzymy po prostu, że dotarliśmy do ostatecznych dni i wszystkie rzeczy przybierają swą formę. Ja przeczytam jeszcze dalej tutaj lepiej. Albo było to już wszystko tu, bracie Schmidt. Daniel 2. Czytałem do 42. A wiersz 43. A że widziałeś żelazo zmieszane z gliniastą ziemią, znaczy zmieszają się z sobą, lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego, tak jak żelazo nie może się zmieszać z gliną. Tutaj to mamy. Gdy się przejdzie do tej historii, jak te domy królewskie między sobą się łączyły i tak dalej, ale na to nie mamy teraz tu miejsca, to wszystko dobrze zostało zrozumiane. I to jest nie do wiary. Z jakim zastanowieniem się, z jakim sztabem doradców Watykan swoich ludzi w cywilu wszędzie ma. Gruntownie wszędzie. Czytaliście w gazetach? Ten szef drugiego co do wielkości kraju na świecie i co do ludności w Indiach, raczy w Gangę, żeni się z Włoszką. Jego syn, jego córka studiują oboje w Moskwie na hiszpańskiej szkole jezuitów. Oboje, syn i córka. To było dużymi literami napisane w gazecie. On, hinduista, stoi na czele ludu 750 milionów ludzi jako głowa kraju. Kto to tak postanowił? Kto to wszystko robi? Czy mi to uwierzycie, czy nie? Ach, to znowu nie powinien był mówić. Wiele nie powinno było się mówić. Ale kto tą książkę Riviery czytał i inne książki, ten wie, że właśnie ci jezuici w każdy możliwy sposób na każdego są nastrojeni i nastawieni i oni są tak wyszkoleni na zielonoświątkowców, tak, że mogą przejść jako 100% zielonoświątkowcy bez tego, żeby coś było innego poznane. I jak menadżerzy Katrin Kuhlman i innych mieli bezpośrednio wielkie imię, to byli jezuici w cywilu. Jezuici w cywilu. A co to było? Co to było? Ktoś mi mówił, tam niemiecki ewangelista powiedział, że był sceptycznie nastawiony do Katrin Kuhlman, ale odkąd włożyła jemu ręce, został upoważniony do służby, tak. I to był ten syn tego człowieka, u którego brat Branham w Karlsruhe głosił. I tam drzwi były otwarte. I to jest naprawdę nie do pojęcia, jak daleko ludzie się mogą oddalić od Boga, gdy się sprzeciwią prawdzie. Prawda jest po to dana, aby ona była przyjęta, aby wewnętrznie z nią iść i być prowadzonym przez prawdę. Kto straci miłość do prawdy, ten uda się w obłęd. Ale, jak już było powiedziane, kto nie słucha Boga i nie przyjmuje prawdy, ten musi przyjąć to inne, cokolwiek przyjdzie. Ja przeczytam dalej od wiersza 44. Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone. A a królestwo to nie przejdzie na inny lud. Zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. Amen, amen. Kiedy się to stanie? W czasach królów, w czasach tego czwartego zwierzęcia. Czy zrozumieliśmy to? To jest ten czas, w którym teraz żyjemy. Wiele byłoby do powiedzenia i do opisania na ten temat. Pewnego dnia będzie mnie kosztować to życie, gdy czas będzie jeszcze trwał. Ale gdy my, którzy tą prawdę wiemy, znamy i nie będziemy jej rozprzestrzeniać, kto to ma uczynić? Kto to ma uczynić wtedy? I to jest po prostu koniecznym, abyśmy takie rzeczy właśnie z tego proroczego słowa. Ach, co Piotr wtedy powiedział? Tym bardziej mamy to prorocze słowo, które świeci na ciemnym miejscu jak jasne światło. Czy nie możemy dzisiaj tego samego powiedzieć o tych rzeczach, o ludziach, o tym, jak ludzie się potknęli, upadli i pisali książki z tysiącem stron i nic to nie powiedziało. I dzisiaj w czasie objawienia tych rzeczy, które widzimy na swoje własne oczy, prawie nie potrzebujemy niczego pisać. I możemy powiedzieć to, co Bóg w swoim słowie powiedział. Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone. A królestwo to nie przejdzie na inny lud. Zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. Wiele królestw upadło i zostało zniszczonych i potem znowu zostały zniszczone te, które przedtem zwyciężyły i historia szła zawsze w górę, w dół. Ale i o tym będzie rozpatrywane na sądzie ostatecznym, kto w II wojnie światowej rozpoczynał te rzeczy, kto niósł odpowiedzialność. Gdyby papież nie pobłogosławił broni Niemców, co by wtedy było? Przejście Niemców przez Polskę w 18 dni bez tego, żeby była wojna? Kto to wszystko zorganizował? Zapytajcie tego von Papen. Ale niestety on już nie żyje. Ale jak już było powiedziane, nie możemy wszystkich tych rzeczy tak mówić. Lecz czytaliśmy o tym wszystkim i wiemy dokładnie, kto chciał zwalczyć bolszewizm, kto się bał, że to się za bardzo zbliża i tak dalej. I właśnie tutaj ta armia pasująca, aby ta rzecz tam daleko aż na Ural była zapędzona. Nie. Tak jak czytamy, w tych dniach Bóg stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud. Zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo stoi się na wieki i tak dalej. 45 wiersz. Jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk? Rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro, złoto. Wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny. Amen. A jego wykład jest pewny. Możecie to przeczytać u Zachariasza i tak dalej. Kładę kamień, a na tych ten kamień będzie 7 oczu zwróconych. Zachariasza 3, 8 wiersz i tak dalej. Oto ja przywiodę swojego sługę latorośl, bo oto na kamieniu, który położyłem przed Jozłem, a na jednym kamieniu jest 7 oczu. W niemieckim tłumaczeniu jest na ten kamień jest zwróconych 7 oczu i tak dalej. I tutaj u Zachariasza 4 jest o tym kamieniu, który się uwolni. Zachariasza 4 rozdział od wiersza 4. O tym kamieniu, który się z góry oderwał i który stanie się znowu górą. Zachariasza 4 to miałoby być tutaj. Naturalnie nie jestem przygotowany tutaj na to, nie byłem, ale tu od wiersza 7 może zobaczę. Kim ty jesteś, wysoka góro, wobec Zorobabela staniesz się równiną. On położy kamień na szczycie wśród okrzyków. Cudny, cudny. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Ręce Zorobabela położyły fundament pod ten przybytek i jego ręce wykończą go i poznacie, że Pan zastępów posłał mnie do was. Ale ja szukałem tego wiersza. Czy ktoś go znalazł? Że ten kamień znowu stał się wielką górą. Może to będę miał do dyspozycji w następną środę wieczór. Jakkolwiek to jest, powróćmy z powrotem do Daniela i otwórzcie dokładnie 7 rozdział od wiersza 7. Daniel 7, od wiersza 23. Możecie 17 wiersz i kilka wierszy czytać, na przykład 17 wiersz. Owe wielkie cztery zwierzęta to cztery królowie, którzy powstaną na ziemi, lecz potem święci Najwyższego otrzymają królestwo i posiądą królestwo na wieki wieczne. Tutaj byłoby właściwie przetłumaczone, które na wieki nie będzie podzielone już. I w wierszu 23 jest napisane: i tak rzekł, czwarte zwierzę oznacza czwarte królestwo na ziemi, które jest inne niż wszystkie królestwa. Ono pochłonie całą ziemię, podepcze i zmiażdży ją. A 10 rogów znaczy, że z tego królestwa powstanie 10 królów, a po nich powstanie inny. Ten będzie inny niż poprzedni i obali 3 królów. I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu. Będzie męczył świętych Najwyższego. Będzie zamyślał odmienić czasy i zakon i będą wydani w jego moc aż do czasu i 2 czasów i 0,5 czasu. W niemieckim tłumaczeniu jest 1 rok i 2 lata i jeszcze 0,5 roku. Dokładnie do tego ostatniego odcinka, w którym lud izraelski jeszcze raz przez czas doświadczenia, czas próby musi przejść, mianowicie przez tych ostatnich 3,5 roku. I tutaj także jest napisane w wierszu 26. Potem odbędzie się sąd i pozbawią go władzy, aby ją ostatecznie zniszczyć i obalić. Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi świętych Najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce jemu będą służyć i jemu będą poddane. Dokładnie tak, jak tutaj w rozdziale 2 czytaliśmy, tak to tutaj jest w rozdziale 7 napisane. To są opisy tych samych rzeczy w różnych obrazach. Weźcie tutaj u Daniela 7, widzę tu w rozdziale, w wierszu 8 jest napisane o tym rogu, który miał ludzkie oczy i tak dalej, i usta, które mówił zuchwałe słowa. Możecie iść do objawienia 13 i widzieć, i do 17 widzieć, że to dotyczy papieża i tak dalej. Nikt nie jest tak zuchwały jak ten tam. Co mówiłem w objawieniu 13, prawda? Objawienie 13, myślę. 13:6. I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu Jego i przybytkowi Jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. zauważacie, jaki odcinek czasu to jest? Wtedy zajęliśmy już nasze mieszkania w niebie. Czy rozumiecie to, bracia i siostry? Czy to jest jasne? Pan powiedział, idę przygotować wam miejsce. W domu mojego ojca jest wiele mieszkań. Jeśli by tak nie było, wtedy bym wam to powiedział. Gdy ta oblubienica zajmie swe mieszkania tam w chwale, wtedy Żydzi, potem gdy uwierzyli, będą musieli przejść ten ciężki czas i wtedy będzie bluźnione wszystko, co może być zbluźnionym. I ten człowiek będzie bluźnił przeciwko tym, którzy mają swe mieszkanie w niebie. I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich. Dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami. Nie można tego przeoczyć i ominąć. To jest po prostu zbyt jasno napisane ze wszystkich kierunków nieba, z tymi najróżniejszymi obrazami, symbolami opisane, że nie można po prostu zbłądzić. Tak często jak biblijne proroctwo czasu końca u Daniela i w objawieniu zostało zapisane i tak jasno nie został żaden inny temat opisany, ale i tutaj wypełnia się to słowo, jak tutaj w objawieniu 13 jest napisane. Objawienie 13, ostatni wiersz, wiecie, tutaj obraz zwierzęcia, imię i liczba imienia i tak dalej. I ostatni wiersz. Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia. Jest to bowiem liczba człowieka. Nie jakaś inna liczba komunistycznego systemu, ale liczba człowieka. A liczba jego jest 666. Vicarius Filii Dei. Siedzi na mieście na 7 pagórkach. Ja zwiedzałem 3 razy Watykan. Widziałem skarbiec, widziałem Jezusa całego ze złota, tą statuę. Wszystko na własne oczy widziałem. Tak jest. Szczególnie w roku 62-64, już wtedy. I ten opis tutaj tak dokładnie jest pasującym. Objawienia 17 możecie przeczytać. To 8 należy do 7. Państwo w państwie, ja wam to już opowiadałem. Przy zwiedzaniu z Watykanu to pierwsze, co ten przewodnik nam powiedział, chcę was poinformować o tym, że teraz już nie jesteście we Włoszech, jesteście w Watykanie, państwie Watykan. My mamy swój własny rząd, swą własną flagę, ambasadę, jesteśmy krajem, państwem w państwie. I gdy on to powiedział, przyszło to objawienie. Ja w Watykanie otrzymałem objawienie przez Ducha Świętego. Ja powróciłem z powrotem, czytałem objawienie 17, tu jest napisane. I on należy do tych... Przeczytam wam to, abyście to dokładnie wiedzieli. Jaki wiersz mi tam przez duszę przeniknął. Objawienie 17, wiersz 11. A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest 8 i jest owych 7. Idzie na zatracenie. On jest tym 8, wyrasta między tymi innymi rogami. I wszyscy widzą tylko 7, ale on jest tym 8, należy do tych 7. Państwo pośrodku państwa, a ludzie tego nie rozumieją, nie wiedzą tego, co tam jest grane, dlatego że ich oczy odnośnie tego po prostu są zamknięte i nie mogą tego widzieć. Nawet gdy ten napis na ścianie byłby tak jasnym, jak wdzięczni możemy być Bogu, że i my w tych dniach mieliśmy proroka Bożego i jak Daniel wtedy powiedział, istnieje Boga w niebie, który objawia te tajemnice. Boga w niebie, który objawia tajemnice. I on powiedział, nawet gdy wróżbici i tak dalej, wszyscy ci ludzie nie potrafią przeczytać tego napisu, to chcę tobie powiedzieć, co znaczy ten napis. Wtedy przyszło to, że wszystkie ludy, narody, języki Boga, nieba mają uwielbiać i to będzie obwołane. Gdy cały ten dramat się zakończy, wtedy każdy język wyzna. Każde kolano się ugnie i wtedy będzie inaczej. Wtedy nasz czas nadejdzie. Wtedy my będziemy panować i władać. Wtedy Wtedy przemienią się te rzeczy. Dzisiaj jesteśmy tymi głupimi, potem będziemy, wtedy będziemy tymi mądrymi. Dzisiaj jesteśmy wzgardzonymi, a wtedy będziemy szanownymi. Wdzięczni za to jesteśmy. Proroczy okres czasu, prorocze słowo i Bóg posłał swego proroka. Nie, żebyśmy kłócili się o znaczeniu siedmiu gromów i tak dalej, kłócili się o tym, to znaczy to znaczy tamto. Niedawno dzwonił do mnie brat, który mnie odwiedził z Belgii i pytał mnie, co są właściwie tych siedem gromów, a ja powiedziałem dokładnie 32 cytaty. Jeśli ty byś mnie zapytał o to, co jest rezultatem tych 32 cytatów, wtedy nie mogę tobie powiedzieć. Pozostaw to spoczywać, aż przyjdzie czas, wtedy będziemy poinformowani o tym. My nie jesteśmy jakąś firmą spekulującą. My ufaliśmy Bogu aż do dzisiaj, będziemy Mu nadal ufać. On, który nas aż dotąd doprowadził i dał oświecenie, On aż do końca to będzie czynił. Inny brat pisze list i mówi, w tym kazaniu brat Branham mówi, że dusza ma pięć wejść, a w drugim kazaniu mówi, że duch ma pięć wejść. Mnie nie interesuje, czy dusza, czy duch ma pięć wejść, ale czy moich pięć zmysłów jest skupionych, abym mógł wierzyć z całego serca. Czy możecie to rozumieć? Co mam się tutaj specjalizować na jakich rzeczach? Ja nigdy w życiu nie specjalizowałem się na czymś i to pozostanie tak aż do końca. Nie, my wierzymy, że Bóg na końcu naprawdę coś potężnego uczyni i ja temu bratu jeszcze powiedziałem w tym ziemskim, jeśli to mogę to tak porównać, czy ukazać. Każdy raz, gdy grzmi, wtedy zachmurza się niebo i wtedy się wie dokładnie, teraz jest tak daleko, wkrótce będzie padać. I powiedziałem, gdy ktoś tutaj mówi o gromach, a nie ma deszczu, to przestań mi z tym. Jeżeli już przychodzi burza i w tym duchowym, i wtedy ten błogosławiony deszcz ma przyjść z tym gromem. Wtedy się cieszymy, ale nauka o gromach jest zbyt głośna. Wtedy tego nie potrzebujemy. Lepiej odczekać na godzinę Bożą i z Nim iść. Wiecie, i w tym brat Branham musiał odczekać. Ten czas jeszcze nie był tak daleko posunięty, jak dzisiaj jest. Ja wierzę stuprocentowo, że gdyby on dzisiaj jeszcze tutaj był, że i on z tym czasem by poszedł i wszystkie te rzeczy widziałby coraz jaśniej i powiedział, my mówimy tak, czy to jest możliwe? Tak, to jest możliwe. I prorocy, i apostołowie mogli tylko to powiedzieć, co im przez Boga było objawione, ani więcej, ani mniej. Nie myślcie, że prorok jest kimś, kto otworzy jakiś worek i jak Mikołaj rozdziela. Nie, tego nie ma. Ale prorok musi czekać, aż jemu od Boga to będzie dane. I z pewnością nie był to ten czas, aby o tym mówić. I to także i brat Branham mówił. On powiedział o tym pierwszym i drugim pociągnięciu, mówił, ale o tym, tej ostatniej rundzie, o trzecim pociągnięciu, o tym, co na końcu się stanie, Nie miał żadnego słowa powiedzieć. Czy słyszeliście to wszyscy? On nie miał ani słowa o tym mówić. Dlaczego? Aby nie było jakichś imitatorów. To, co Bóg na końcu będzie czynił. Tam nie będzie żadnego ewangelisty na ziemi, który mógłby to skopiować. Widzieliście to w dniach Mojżesza, gdy to się rozpoczęło. Tam był Janes i Jambres i oni wzięli tą laskę, rzucili ją, zmieniła się węża i tak dalej. To i tamto czynili, a na końcu tam był tylko jeden, którego można było słyszeć i widzieć. Oboje już nie mieli laski w ręce, wąż Mojżeszego pożarł. Teraz Mojżesz miał to wszystko w swoje ręce, a wszyscy inni stali z pustymi rękami. Tak to będzie na końcu. Wszyscy imitatorzy, wszystkie gaduły, oni nic nie wskurają, ale Bóg swemu ludowi odpłaci, dlatego że mu wierzyli. Bóg będzie z nami z powodu swego imienia, z powodu swego słowa. My nie przyjęliśmy jakichś baśni do naszych serc, ale Jego objawione, potężne słowo, żywe słowo przyjęliśmy do serc naszych. Niechby Bóg nam pomógł aż do końca, abyśmy z Nim szli, aż przejdziemy z wiary do oglądania. Amen. Uwielbione niech będzie Jego imię. Amen. Powstańmy teraz i módlmy się. Ojcze niebieski, ja chcę Tobie ze serca podziękować za ten wielki przywilej, który, że teraz już w Twoim królestwie możemy być, że Ty nam te tajemnice Królestwa Bożego objawiasz, że Ty nie tylko obrazy, czy w obrazach, czy zagadkach, czy jakieś symbole stawiasz przed nasze oczy, ale Ty zabrałeś tą zasłonę, Ty dałeś światło, jasność darowałeś. Nie ludzkiego ducha, nie ludzki duch badał, ale Duch Boży objawił. Alleluja. I za to dziękujemy Tobie z całego serca. Umiłowany Panie, pozwól nam tą drogę naszą z Tobą rozpoznać, jak to ma iść dalej. O wielki Boże, tak jak mój brat się modlił, wszystko inne jest obramowaniem, teatrem, który tam musi być odgrywany. Każdy musi jakąś inną rolę przejąć, ale Ty masz plan z Twoim ludem. Tutaj nie ma żadnego teatru. Tutaj jest objawienie Słowa Bożego. Tutaj jest Królestwo Boże. Tutaj jest wypełnianie historii zbawienia między Twoimi, tymi Twoimi. Umiłowany Panie, cóż możemy Tobie powiedzieć? Dzięki Tobie, Boże Daniela, Boże Abrahama, Ty jesteś ten sam Bóg, który był z Janem na wyspie Patmos i z nim mówił. Ty jesteś tym samym Bogiem, który mówił z bratem Branhamem. Ty jesteś tym samym Bogiem, tym żywym Bogiem, który z nami mówi aż do dzisiejszego dnia. Alleluja! Twemu wspaniałemu imieniowi wznieś Ty Twe oblicze ponad nami. Daj nam Twoje błogosławieństwo, Twój pokój, Twoją łaskę, Twoje zbawienie, Twoją miłość. I bądź Ty z ludem Twoim, tak jak Ty na początku byłeś, o Panie. Między nami bądź i poświadcz się jako ten sam zmartwychwstały. Tobie, żywemu Bogu, oddajemy wszelką chwałę. Pobłogosław wszystkich, którzy proszą o modlitwę. Pobłogosław brata Wury w Graz. Ty i tam Twoje oczy trzymałeś otwarte, Twoje ręce i błogosławiąc podniosłeś i dałeś łaskę. Dziękujemy Tobie. Pobłogosław wszystkich chorych, przygnębionych, obładowanych, Panie. Pobłogosław wszystkich, którzy wspominają na nas i tych, którzy także nie wspominają na nas. Tych chcemy my wspominać i przynieść ich przed oblicze Twoje. Pobłogosław naszych braci, którzy tutaj stoją przed zborem. Pobłogosław brata Rusa w szczególny sposób. I wszystkich braci, daruj taką jedność i współpracę, Bożą miłość między nami. Zabierz wszystko, co się Tobie nie podoba od nas i objaw tą istotę Jezusa Chrystusa między nami i przez nasze życie. Bądź uwielbiony i wywyższony na wieki za wszystko. W imieniu Jezusa. Amen.